Regiony kultury.
Magdalena Zbyl-Ludwiśniewska, kłaniam się. Dziś porozmawiamy o kuchni dawnej i o pewnej książce kucharskiej, którą Stanisław Czerniecki napisał na dworze Lubomirskich w Wiśniczu. Moim i Państwa gościem będzie dziś profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jarosław Dumanowski. To już za kilka chwil. Proszę koniecznie zostać z Radiem Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Regiony kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Naszym gościem jest dziś profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i popularyzator wiedzy o dawnej kuchni Jarosław Dumanowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, kiedy sięgamy do przewodników po Małopolsce, znajdujemy tam Wiśnicz i Zamek Kmitów i Lubomirskich. Przy opisie tej okazałej budowli mamy na ogół wzmiankę, że to właśnie tam w 1682 roku powstała najstarsza książka kucharska, Compendium Ferculorum. Ale czy to aby na pewno prawda?
Nowy Wiśnicz Lubomirskich, bo to są czasy już Lubomirskich, był wielkim ośrodkiem dworu, życia dworskiego i także kultury. Zwykło się mówić, że Compendium Ferculorum wydane w Krakowie w 1682 roku, chociaż powstałe właśnie w Nowym Wiśniczu na dworze Lubomirskich, to najstarsza polska zachowana książka kucharska. Ale od dawna wiedzieliśmy, że istniała też książka wydana również w Krakowie w XVI wieku, około 1540 roku. Niestety nie zachował się żaden jej egzemplarz. Wszystkie zostały zniszczone, zapewne zaczytane, spalone, poplamione, podarte, bo lektura książek kucharskich odbywa się często w takich niesprzyjających okolicznościach. Natomiast niedawno, w zeszłym roku, w takim dużym zbiorze rękopiśmiennych przepisów kulinarnych, który pochodzi z Wołynia, odnaleźliśmy kopię tego tekstu i wydaliśmy ją w zeszłym roku w tak zwanym zbiorze dla kuchmistrza, w takim rękopisie z XVIII wieku. Więc w tym sensie Compendium Ferculorum byłoby drugą polską książką kucharską albo drugą napisaną po polsku książką kucharską. Natomiast jest to pierwsza, najstarsza, zachowana do naszych czasów i w pełni oryginalna, taka naprawdę polska.
Panie profesorze, kuchmistrzostwo, co wiemy o tym zbiorze przepisów? Ile receptur i jakich znajdziemy w tym zbiorze?
To, co wiemy, to opiera się głównie na tej właśnie kopii XVIII-wiecznej, którą dopiero co w zeszłym roku opublikowaliśmy. I tam jest 220 kilka receptur w tej kopii. Być może było ich trochę więcej. Wiemy, że było to tłumaczenie, przeróbka tekstu czeskiego, kucharstwa z 1535 roku. I to jest kuchnia taka jeszcze w zasadzie średniowieczna, wydana około 1540 roku, ale jeszcze nie widać w niej ślady takiej mody na kuchnię renesansową, włoską, na nowe warzywa typu brokuły, karczochy, kardy. Są to bardziej takie tradycje lokalne, środkowoeuropejskie, czeskie, węgierskie, polskie i niemieckie.
Co na przykład możemy znaleźć w tej książce?
Oj, wiele rzeczy, ponieważ skoro jest to ponad 220 przepisów, to tego jest sporo. Natomiast ciekawy jest sam układ książki, bo to wiele mówi o dawnej kuchni, nie tylko o produktach, konkretnych daniach, których no, są setki tutaj, prawda? Ale o pewnym definiowaniu, postrzeganiu kuchni. Tam są, tak jak w pierwowzorze czeskim takie rozdziały jak zwierzyna, czyli dziczyzna, to jest na pierwszym miejscu, najbardziej eksponowane, najbardziej eleganckie. Potem mamy drób i ptactwo, dzikie ptactwo, ryby, po czesku to jest, tak ten rozdział się nazywa, karmia piątkowa, jedzenie na piątek, post. I mamy karmię sobotnią, to jest też taki piękny, chociaż trochę zagadkowy tytuł, jedzenie na sobotę, kiedy był lżejszy post, kiedy również poszczono, ale można było jeść nabiał, produkty mleczne i jaja. I mamy wreszcie rozdział kasze, chociaż jest to bardzo mylące, bo co to jest kasza, to wszyscy wiemy. Natomiast kasza przez wieki to takie bardzo zwykłe, popularne jedzenie, o którym w zasadzie nie pisano, bo każdy wiedział, kto to jest. I kasza w tym kuchmistrzostwie to są bardzo różne potrawy, często skomplikowane, wyrafinowane, które tylko naśladują kaszę. Na przykład kasza z zajęczej krwi, kasza z gruszek, kasza z bani, czyli z dyni. Co ciekawe, Czerniecki też idzie trochę tą drogą i też opisuje takie właśnie kasze, czyli coś, co udaje kaszę, coś, co jest podobne w konsystencji, w wyglądzie, ale zwykle nie zawiera ani jednego ziarnka kaszy.
I o to też chciałam zapytać. Pomiędzy kuchmistrzostwem a kompendium ferculorum jest ponad 100 lat różnicy. Panie profesorze, czym się różni jeden zbiór od drugiego?
To jest 140, około 140 lat różnicy, ale to są dwie kolejne jeszcze epoki kulinarne. To jest bardzo odległe, bo jak mówiłem, kuchmistrzostwo jest oparte na tradycji środkowoeuropejskiej i średniowiecznej jeszcze. Natomiast kompendium ferculorum jest odpowiedzią na ogromną popularność już kuchni włoskiej z czasów renesansu i wczesnego baroku oraz jednocześnie na bardzo świeżą, nową, XVII-wieczną modę, która rozprzestrzenia się w Europie dopiero od połowy XVII wieku. Wtedy jest to zupełna nowość na kuchnię francuską. I Stanisław Czerniecki opisuje już i wiele takich warzyw, które jeszcze w kuchmistrzostwie się nie znalazły, na przykład kalafiory, brokuły, karczochy, kardy, takie modne, egzotyczne rzeczy z nadmorza śródziemnego, prawda? Ale opisuje też coś o wiele bardziej skomplikowanego, czyli taką zupełnie inny stosunek do kuchni, tę tak zwaną kuchnię klasyczną francuską, która polega na tym, że odrzuca się to, co przez setki lat i w starożytności, i w średniowieczu, i w renesansie, i jeszcze w baroku, a w Polsce nawet dłużej, było podstawą kuchni, czyli kontrast, czyli epatowanie bardzo ostrymi smakami egzotycznych, orientalnych przypraw, których bardzo wiele używano do potraw, powodując, że ten smak był zupełnie inny, nie tylko ostry, jeżeli smak jest ostry, bo w sensie ścisłym nie jest to smak, no ale tak to postrzegano, ale jednocześnie kwaśny i słodki. Uważano przez wieki, że coś, co jest smacznego, eleganckiego, to musi być bardzo przetworzone, zmienione, że naturalny produkt, naturalny smak to jest coś niewartego uwagi, ponieważ to jest zwykłe, tak? Natomiast sztuka polega na zmianie smaku, wyglądu, konsystencji, tak trochę jak z tą kaszą, prawda? Że to ma zadziwiać, wprawiać zmysły w taki stan zagubienia. Najlepiej jakby ten, kto je eleganckie, modne rzeczy, nie wiedział, co je. Bo będzie to zupełnie inaczej wyglądało, bo będzie to zupełnie inaczej smakowało, bo nawet nie będzie umiał rozróżnić, zdefiniować tych smaków. Natomiast Czerniecki już idzie przynajmniej częściowo śladem kuchni francuskiej, gdzie uważano, że ważny jest smak naturalny, gdzie uważano, że ostre, egzotyczne, orientalne przyprawy są przejawem złego smaku, bezguścia, gdzie uważano, że kontrasty to jest coś niemodnego, kontrasty w smaku. Tyle tylko, że Czerniecki nie jest tym konsekwentny, bo wychwala kuchnię polską, pisze, że należy gotować po polsku z pieprzem i z szafranem i daje sporo takich przykładów, takich właśnie potraw jeszcze w tym starym stylu, gdzie jest jednocześnie dużo szafranu, cynamonu, imbiru, pieprzu. gdy kilka takich przypraw zmieszamy ze sobą, to dla nas byłaby to taka niemalże wybuchowa mieszanka. Do tego cukier, ocet, cytryny, kiszone cytryny również, jakieś owoce, soki, konfitury, ale oprócz tego zamieszcza taki podrozdział o kuchni francuskiej, gdzie opisuje francuskie zupy, tak zwane potaże, z francuskiego potaże. Sporo receptur włoskich czy opartych na włoskich, to widać nawet w języku, to widać i w potrawach, i w technikach kulinarnych, w języku i terminologii kulinarnej, i w stosunku do postu, do religii. To jest bardzo ważne, bo im dawniej, tym jedzenie, menu, a nawet techniki kulinarne były bardziej niż od czegoś innego zależne od religii, od kalendarza postu, od definiowania postu, od akceptowania lub odrzucania zasad religijnych dotyczących jedzenia.
Panie profesorze, komu w XVI czy w XVII wieku służyły książki kucharskie?
No, to były teksty elitarne, tak? Po pierwsze tym, którzy umieli czytać. Brzmi to banalnie czy niepoważnie, ale kilkaset lat temu to jest ważna uwaga, tak? To już jest jakaś elita, to są ludzie wykształceni. Umieli czytać. Nie zawsze oznaczało to kucharza, z reguły nie. Oznaczało to raczej kuchmistrza, czyli kogoś takiego jak Czerniecki. Zarządcę dworu, przełożonego kucharza, sługę wielkiego pana, księcia Lubomirskiego, który był sam szlachcicem z pochodzenia, był akurat sekretarzem królewskim i on wyraźnie stwierdza, on pisze dla innych kuchmistrzów, dla nowych, dla młodych kuchmistrzów. I to też oznaczało, taki człowiek z reguły już powinien umieć czytać, tak? Ewentualnie było to dla samego pana lub pani, który chciał wprowadzić jakieś nowe mody, eleganckie jedzenie, zmienić menu i sprawić, żeby kucharze, którzy z reguły nie umieli czytać, gotowali według jakichś innych, modnych, atrakcyjnych wzorców. To po pierwsze. Po drugie, to oznacza, że te książki kucharskie mają trochę inną treść. Nie tyle, że opisują zupełnie coś innego, ale nie koncentrują się na takich rzeczach jak nasze książki kucharskie, które z definicji, w ogromnej większości przynajmniej, są skierowane do kulinarnych amatorów, którzy muszą mieć bardzo dokładne dane. Ile gram, ile minut, ile stopni Celsjusza, prawda? W sumie z profesjonalnego punktu widzenia to nie jest zupełnie logiczne, ale nam, czytelnikom, daje to jakąś pewność, tak? Bo z punktu widzenia profesjonalnego
pewność czas, odtworzenia receptury.
Ilość, tak, czas, ilość, jakieś dokładne procedury są tylko taką zmienną rodzaju produktu. Nie wiem, mąka jest bardziej sucha lub bardziej wilgotna i te miary mają już mniejszy sens, tak? Profesjonalista zawsze to zbada. Natomiast kilkaset lat temu, przed epoką uprzemysłowienia, ujednolicenia, standaryzacji, każdy produkt był trochę innym stanie, inaczej był przechowywany i tu generalnie nie ma miar. Poza tym nie było uniwersalnych miar, tak? Miar, bo takie uniwersalne miary wprowadzono dopiero w końcu XVIII wieku. W teorii rozpowszechniały się jeszcze dłużej. Czerniecki dokładne miary produktów podaje tylko w dwóch przepisach i nieprzypadkowo są to przepisy na słodycze, na ciasta, na biszkopty, których u Czernieckiego jest bardzo mało. Tutaj, kiedy w grę wchodził cukier, ciasta, uważano, że miary są potrzebne. To się wiązało trochę z tym, że raz były to produkty nowe i nawet profesjonalistom potrzebne było takie zaklęcie, że te miary w czymś pomogą. A dwa, one były kojarzone z farmacją, z przepisami aptecznymi, gdzie akurat miary stosowano, bo w aptekach akurat miano wagi czy jakieś przyrządy do mierzenia, których ludzie w domach, nawet bogaci, nie mieli. A nawet jeżeli mieli, to taki kubek, który określał, nie wiem, kwartę pod Krakowem, był zupełnie inny niż kubek czy miara, która określała kwartę pod Warszawą, Toruniem czy Poznaniem i nie na wiele się zdawała czytelnikowi.
A jakie było podejście do jedzenia w XVII wieku? Czemu służyło jedzenie?
Mógłbym odpowiedzieć podstępnie do jedzenia, i to będzie prawda, Ale musimy sobie wyobrazić taką, zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że z punktu widzenia historii jedzenia my żyjemy w nienormalnych czasach. My w Polsce, w Europie żyjemy w czasach, które są czymś zupełnie wyjątkowym, nowym i nie potrafimy sobie już nawet wyobrazić, do czego to jedzenie służyło. Bo w chwili, kiedy nie ma głodu w naszym zakątku świata przynajmniej, prawda? Kiedy ludzie nie umierają z głodu, kiedy jedzenie jest tanie, stosunkowo tanie w tym sensie, że nie pracujemy cały dzień, całe życie, żeby raz dziennie coś zjeść i przeżyć do następnego dnia, to jedzenie straciło nie tylko wartość ekonomiczną, ale również wartość symboliczną. Również przestało być tym samym, co dawniej. Ludzie dzisiaj, kiedy to jedzenie jest tanie i możemy jeść na ulicy, w autobusie, w samochodzie, kiedy chcemy, co chcemy i jak chcemy, i często to robimy, to jedzenie przestało odgrywać taką samą rolę. Czym było? Wracając do pytania po tym przedługim wstępie. Jedzenie w XVII wieku dla biedaków było życiem i szczęściem, prawda? Marzeniem. Było czymś, co się raz, góra, dwa razy dziennie spożywało, żeby przeżyć do następnego dnia. Pracowało się tylko po to, żeby, czy głównie po to, prawie wyłącznie po to, żeby zarobić na kawałek chleba czy miskę zupy, żeby przeżyć do następnego dnia. Dla bogatych było wyróżnieniem, władzą. Ktoś, kto miał jedzenie, zatrudniał innych, którzy mu służyli za jedzenie, tak? Jeść czyjś chleb to oznaczało być podporządkowanym komuś, słuchać kogoś, być uzależnionym od kogoś. Wreszcie to jedzenie było sposobem demonstrowania tożsamości, tak? Tej tożsamości magnata, księcia lubomirskiego, który jadł inaczej niż szlachcic, szlachcica, który jadł inaczej niż chłop, ale też bardzo ważne w XVII, zwłaszcza w drugiej połowie XVII wieku, było czymś, co pokazywało religię, wyznanie poprzez post, który nawet w książce Czernieckiego jest jednym z podstawowych wyróżników organizacji treści, jak w kuchmistrzostwie, tak? Mamy rozdziały o zwierzynie, o drobiu, o poście piątkowym, o poście sobotnim, to u Czernieckiego mamy rozdziały o mięsie, o rybach, czyli mniej więcej o poście i potem o potrawach mącznych. Tutaj to jeszcze trochę rozbija, prawda?
Czyli możemy powiedzieć, że z jednej strony było to, dla jednych było to podtrzymywaniem funkcji życiowych, a na drugim biegunie mamy wyróżnienie, władzę, tożsamość i religię.
Dla tych drugich, którzy tylko czy głównie podtrzymywali funkcje życiowe, te inne rzeczy też się liczyły, prawda? Nakazy postne były bardzo surowo egzekwowane, było to oparte na przymusie i przemocy i wszyscy musieli tego przestrzegać. I o wiele bardziej to dotykało ludzi biednych, chłopów, którzy nie mogli sobie pozwolić w piątek Wielki Post, Wigilię na świeże ryby, migdały, rodzynki, cukier, oliwę z oliwek, czyli różne luksusowe rzeczy, które w przypadku bogatych sprawiały, że ten post mógł być bardziej nawet elegancki, wysublimowany, przyjemny niż te zwykłe mięsne dni. Ale nawet ludzie biedni, też dla nich oznaczało to władzę, podporządkowanie, tak? Nie wiem, parobek, który pracował dla gospodarza, był od niego w pełni uzależniony i tacy ludzie zapewne, chociaż tu wiemy o wiele mniej. Natomiast opisy jedzenia elitarnego, eleganckiego, magnackiego czy szlacheckiego również zawierają takie wzmianki, jak jedzą chłopi, prostacy, czy odcinają się od tego, czy pokazują to jako coś złego, śmiesznego, dziwacznego. Też coś o tym wiemy i wiemy, że dla tych ludzi to jedzenie znaczyło być może jeszcze także w sensie symbolicznym, co to było szczęście, przyjemność, niezwykłe przeżycie, prawda? Więc myślę, że to rozróżnienie, które sam zrobiłem oczywiście, tak, jest takie pewnym uproszczeniem, ale to jedzenie dla wszystkich było ważne nie tylko dlatego, że służyło do przeżycia, ale dlatego, że było czymś świętym. W sensie religijnym i w sensie takiego daru Bożego, który umożliwiał przeżycie, w sensie ekonomicznym, społecznym, w każdym sensie.
Panie profesorze, postawmy tutaj kropkę. Do tej rozmowy wrócimy po przerwie.
Regiony kultury.
W Regionach Kultury wracamy do rozmowy z profesorem Jarosławem Dumanowskim, popularyzatorem wiedzy o kuchni dawnej. Panie profesorze, czym zajadali się lubomirscy w XVII wieku?
No, mamy tu do dyspozycji nie tylko książkę Czernieckiego, która jest takim podręcznikiem, prawda? Ona nie mówi dokładnie, co jedzono, tylko opisuje pewne rzeczy. Ale bez wątpienia jest to ściśle związane, zresztą jest to mocno osadzone w tamtych realiach, modzie, wzorcach. Mamy też jakieś listy zakupów, opisy literackie, więc tego jest całkiem sporo. No generalnie ten bogaty człowiek je mięso. Je mięso i to jest święto, to jest coś drogiego, to jest coś niezwykłego, wspaniałego. My mamy takie wyobrażenie, że to była głównie, czy przede wszystkim dziczyzna, ona tu jest również, ale to jest raczej mięso w większości ze zwierząt hodowlanych. Najbardziej ceniono mięsa delikatne, czyli drób, ptactwo, mięso z młodych zwierząt, cielęcinę, jagnięcinę i widać po dokładnościach opisu, po takim wartościowaniu, po dodawaniu jakichś eleganckich innych składników, że to jest najważniejsze. U Czernieckiego takim numerem jeden w dziale mięso jest kapłon, czyli kastrowany, tuczony kogut, czyli jednocześnie coś delikatnego, drób, i tłustego. Uważano, że tłuszcz jest wspaniały, cudowny i smaczny, że tłusty to jest dobry. Tak? My dzisiaj, kiedy mówimy tłusty, tłuste mięso, tłusty kawałek, to brzmi to jak coś o wiele gorszego. Tłuszcz jest dzisiaj tańszy. Natomiast przez wieki tłuszcz, obojętnie, czy słonina, czy masło, czy najtańszy wtedy tłuszcz wołowy, łój, były o wiele droższe niż, nie wiem, drób, cielęcina, szynka. Tak? Takie zaskakujące rzeczy, ale w epoce powszechnego, otaczającego tych lubomirskich i wszędzie panującego głodu, niedoborów i strachu, czy starczy jedzenia na jutro, tłuszcz, czyli rzeczy najbardziej kaloryczne, były najdroższe. A więc to jest przede wszystkim ten drób, cielęcina, jagnięcina, potem bardzo dużo ryb, zwłaszcza ryb słodkowodnych, ze względu na bardzo częste posty, szczupaki, węgorze, ryby wędrowne, jesiotry. To jest często opowieść o tym, co my straciliśmy w sensie takim przyrodniczym, bo trzeba pamiętać, że historia jedzenia to ta historia wyróżnienia, historia smaku, czyli inny stosunek do tych rzeczy dawniej, ale także historia tego, co straciliśmy w dziale dziczyzna, gdzie najbardziej ceniono ptactwo. Często opisuje się cietrzewie i głuszce, czyli różne ptaki dzikie, kurowate, które dzisiaj zniknęły całkowicie z naszego menu. Nawet nie wiemy, ile ich w Polsce przetrwało. Są pod ścisłą ochroną. Ładnych parę lat temu było ich około 200. Nie wiem, dropie, nie ma żadnego żyjącego na wolności. Tak? To samo z rybami. Nie ma w naszych rzekach dzikich, wolno żyjących, naturalnie występujących jesiotrów. Nie ma już biełuk, które wtedy były bardzo powszechne. Taka wielka, ogromna ryba, która dawniej dochodziła do tony, występowała raczej w Dniestrze i Dnieprze. Czyli w dawnej Polsce, prawda? Również i takie ryby suszono, uzyskując ogromne bele suszonej ryby, które powszechnie jedzono na post. Ale to jest, Czerniecki zaczyna swoją książkę od spisu produktów i to są setki rzeczy. Jest tego bardzo dużo, to jest zróżnicowanie. To są podstawowe rzeczy, ale lubomirscy czy magnaci wyróżniali się tym, że jedli różne rzeczy egzotyczne, sprowadzane przede wszystkim z nadmorza śródziemnego. Różne rzeczy, kalafiory, karczochy, kardy, szparagi, bulwy, czyli topinambur, brokuły, winogrona, rodzynki, co to takie ważne, bo migdały dodawane prawie do wszystkiego, te ostre, egzotyczne przyprawy i wiele takich rzeczy, które były straszliwie drogie. Wszystko, co pochodziło z innych krajów, było bardzo drogie, bo ten transport był najdroższy. To było o wiele droższe niż nawet najwspanialsze, najcudowniejsze mięsa czy lokalne ryby.
A w jakich ilościach wtedy jedzono w XVII wieku na dworze?
To jeszcze trudniejsze pytanie, bo nawet my dzisiaj nie wiemy, ile jemy, prawda? Gdyby pani mnie spytała, ile jem, to ja bym powiedział, no malutko, prawie nic nie jem, no tak, czasami tylko tam.
Ale tak, panie profesorze...
Ale nie, mogę na to odpowiedzieć, mogę spróbować odpowiedzieć.
Tak,
bo,
oczywiście, proszę.
Bo tak jak smak jest oparty na kontraście, tak cała organizacja dawnego jedzenia jest oparta na kontraście, czyli... Są dni świąteczne, kiedy je się dużo, kiedy się ucztuje, kiedy wszyscy się obżerają. Niektórzy rzadziej, wyjątkowo parę razy w życiu, jak chłopi czy w ogóle biedni ludzie, prawda? Przy okazji chrzcin, wesel, jakichś wielkich świąt. A szlachta czy magnaci no, periodycznie, przy okazji niedzieli, wielkich świąt religijnych, jakichś zjazdów i tak dalej. Ale są okresy postu, kiedy też... Nawet magnat głodował, prawda? Kiedy jadł nie tylko ryby, migdały, rodzynki, ostrygi, ślimaki i żabki, ale kiedy jadł mało, kiedy się głodził, więc no nie potrafimy tego dokładnie zmierzyć i często to jest mylące, bo mamy taki obraz, że ci ludzie tak się obżerali, tak? Bo
no
mamy
właśnie,
spisy, że jest tak. Kilka, nie wiem, kilka saren, kilka wołów. Na przykład Czerniecki opisuje wesele, ale wesele to już jest coś niezwykle wyjątkowego, prawda? Z 1661 roku, które zorganizował w Łańcucie, piękny pałac Lubomirskich, no bardziej już Potockich, potem się zachował po dziś dzień. I to było wesele brata jego pana, słynnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, hetmana i marszałka. Znaczy wesele. Wesele jego córki, wesele panny Lubomirskiej z panem Potockim. Dwa wielkie klany, dwa wielkie rody, najbogatsi magnaci w Polsce łączyli w ten sposób swoje rodziny, prawda? I on tam opisuje jakieś gigantyczne ilości, tysiące różnych produktów, tak? I mamy takie wrażenie, że się strasznie obżerali. No zapewne tak było, tyle tylko, że tam było wiele tysięcy ludzi i to wesele trwało tydzień. I często takie opisy uczt, które są opisem, tak? Są właśnie takim świadectwem obfitości, wystawności, nawet rozrzutności. One są dla nas mylące, bo my sobie wyobrażamy tak, że tam wszyscy siadała tam, nie wiem, rodzina czteroosobowa, no może kilkunastoosobowa, tak? Cała jakaś wielka rodzina, tymczasem siadało tam dziesiątki, setki, tysiące ludzi. Co więcej, to zupełnie inaczej wyglądało, dlatego to pytanie, ile jedzono, jest takie bardzo współczesne, tak? Bo jedzono zupełnie inaczej. Jeżeli był stół, to stół zastawiano takimi sekwencjami potraw, to było zwane danie. Danie to nie potrawa, tylko część posiłku, kiedy pojawia się wiele różnych potraw, tak? I najważniejsi goście mieli do tego dostęp i jedli, potem jedli trochę inni goście, podawano im, potem jeszcze inni, a na końcu ci, co byli na szarym końcu stołu. Tak? Dzisiaj to jest jakieś takie archaiczne powiedzenie, niewiele znaczy. I oni dostawali resztki z pańskiego stołu. To też takie archaiczne powiedzenie. Kiedyś to było prawda, tak? Więc ci, co siedzieli na końcu stołu, jedli mało, mogli odchodzić głodni, jedli resztki. Ci, co siedzieli w środku stołu, czy przy głównym stole, mogli jeść ile chcieli, ale oni raczej trzymali się diety, dietetyki, starali się jeść mało i zdrowo, chociaż rozumieli przez to coś innego niż my, jedzenie zdrowo.
Panie profesorze, czy możemy powiedzieć, że to nasze pojęcie o tych czasach, które opiera się albo z jednej strony na jakimś ogromnym obżarstwie, albo na totalnym głodowaniu, jest cokolwiek prawdziwe?
To jest takie pojęcie, które trochę więcej nam mówi o nas niż o jakiejś historycznej rzeczywistości, tak? Bo w chwili, kiedy historycy w XIX wieku zaczęli opisywać te dawne obyczaje, to taki mieszczański historyk, no uważał, że to było inne, jeżeli magnat wydawał wesele na wiele tysięcy osób i trwało tydzień i zjedzono tam ileś tysięcy kapłonów, kur, ileś setek wołów, saren i tak dalej, to uważał, że to jest dziwne, głupie i nienormalne, ponieważ to było inne niż w XIX wieku, tak? Tak samo historyk, który, nie wiem, w czasach PRL-u jadał w barze mlecznym, też uważał, że to jest dziwne, bo ten magnat powinien jeść w barze mlecznym, prawda? Bo to jest normalne. No to może przesadzam, ale myślę, że głód był jednak czymś periodycznym, tak? Głód w sensie umierania z głodu. I to wisiało nad ludźmi, to była taka groźba. Natomiast niedojadanie, jedzenie zwłaszcza niewielkich ilości mięsa, małej ilości tłuszczu, no to było coś, co dotyczyło większości ludzi. Natomiast to obżeranie się to znowu jest pewien wyjątek, tak? To są jakieś święta, coś związanego z polityką, gdy magnat albo bogaty szlachcic wydawał bankiet dla wyborców, klasyczna kiełbasa wyborcza. I o tym pisze na przykład Wacław Potocki, tak? Taki słynny poeta barokowy, który, jak niedawno odkryłem, był sąsiadem Stanisława Czernickiego w powiecie bieckim. Sąsiadowali przez miedzę i w tym kontekście, w świetle takiej informacji, wiersze Wacława Potockiego, gdzie Potocki wprost niemalże cytuje dania, potrawy, czy jakieś opisuje pewną atmosferę i nawet odnosi się do dworu lubomirskich, one oznaczają, że on znał i Czernickiego, i te jego rzeczy i opisuje to właśnie jako rozrzutność, ale najbardziej go boli to, że to jest nowomodne, to jest zagraniczne, to jest takie luksusowe, czyli niemoralne, że dla magnata takie nowe rzeczy, on tam pisze blomuzy, frykacze i coś jeszcze, i potazie, tak? Trzy niezrozumiałe słowa. Trzy nazwy dziwacznych potraw. On pisze, że to są straszne nazwy. To jest coś strasznego, okropnego, bo to są środki, dzięki którym magnaci podporządkowują sobie szlachtę. A prawdziwy szlachcic, tak jak pisał Potocki, je dużo, je tłusto, ale je takie proste rzeczy ze swojego gospodarstwa i to jest moralne, to jest piękne, to jest szczęśliwe. Więc są bardzo różne podejścia. Ciągła dyskusja, gdzie to jedzenie dla, a zwłaszcza luksus, kojarzy się ludziom z moralnością, z grzechem, z tożsamością, ze swojskością, z innością, z władzą, z najróżniejszymi rzeczami, bo skoro to jedzenie było takie cenne, to ono mogło jakby wypowiedzieć wszystko albo służyć do wszystkiego.
Panie profesorze, na koniec jeszcze chciałabym zapytać, czy dla nas współczesnych taka kuchnia XVII-wieczna może być atrakcyjna? Bo z jednej strony zachwycamy się kuchniami świata. Kiedy idziemy do marketu, mamy wszystkie produkty, dzięki którym sami w domu możemy przyrządzić sobie, nie wiem, sushi albo ramen. A z drugiej strony też obserwujemy taki trend szukania lokalności. Zatem, czy nas może zachwycić na przykład żubrowy comber gotowany na rumiano albo kapłon z grzankami?
Myślę, że wiele rzeczy może nas zachwycić, no bo to jest jednak kuchnia zróżnicowana. Czernicki podaje 333 przepisy i z reguły cytuje się te najdziwniejsze, raptem trzy, takie dowcipy. Kapłon we flaszy, szczupak niekrojony, ale gotowany, pieczony i smażony jednocześnie i rosół z perłą i ze złotem. To są takie żarty, ale oprócz tego jest 330 mniej lub bardziej normalnych, tak po barokowemu normalnych. Na przykład jajecznica, bardzo prosta, taka jak dzisiaj nieomalże, rosół, a właściwie 16 różnych rodzajów rosołu. Myślę, że to może nas zachwycić, a przynajmniej zainteresować, bo z jednej strony szukamy egzotyki, tak? I kiedy już objechaliśmy cały świat, kiedy, nie wiem, kuchnia uproszczona włoska przestała być egzotyczna dla nas, kiedy kuchnia chińska, tajska czy koreańska jest dostępna gdzieś tam za rogiem i staje się przynajmniej w wielkim mieście nieomalże lokalna, to ciekawi nas też historia. W Muzeum Pałacu Pulejana III w Wilanowie, które jest wydawcą naszych książek, całej tej serii W tej chwili mamy już 8 tomów.
Monumenta Czerniecki Polonie był na początku. Kulinaria.
Tak, Monumenta Polonie Kulinaria, taka piękna nazwa łacińska, polskie zabytki kulinarne. W Muzeum Pałacu Królewna III w Wilanowie jest, oprócz tego wydawnictwa, jest cały dział, który się nazywa Villa Intrata, gdzie pracuje 3 kucharzy, którzy takie rzeczy odtwarzają, robią szkolenia. Wydaliśmy nawet przed laty taką książeczkę Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego, gdzie z tych 333 przepisów wybraliśmy 30 kilka i omówiliśmy je historycznie, słownikowo. Kucharze zaproponowali, jak to zrobić dzisiaj. Jak to zrobić z przeliczeniem na gramy, stopnie Celsjusza, i to spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Więc wydaje mi się, że jest w tym wiele ciekawych rzeczy. Najciekawsze jest jednak chyba szacunek do jedzenia i coś takiego nieoczywistego dla nas, prawda? Coś, co jest związane z inną estetyką, z tą estetyką barokową, z taką odwagą w łączeniu różnych smaków, z czymś nieoczywistym. Niektóre rzeczy zresztą są po dziś dzień popularne, na przykład czernina, czyli zupa z krwi, popularna na Pomorzu i Wielkopolsce, którą Czerniecki opisał. Co ciekawe, Czerniecki opisując to, jest to jeden z jego pierwszych przepisów, chyba się zreflektował, że ziomkom spod Krakowa to może nie smakować. I zaraz opisał taką jakby barokową, fałszywą czerninę, coś co udaje czerninę, tak jak kasza, w cudzysłowie, udawała kasztę albo cielęcina z ryb udawała mięso, prawda, na dzień postny, albo emulsja z migdałów udawała mleko też na dzień postny, to on opisał taką potrawkę z mięsa, ze śliwek, z dużą ilością octu i przypraw, która udawała czerninę. I takie zabawy, porady, myślę, że mogłyby nas zainteresować, a w wykonaniu dobrych kucharzy na pewno zachwycić. Karol Okrasa często sięgał w swoich programach do takich rzeczy. Inspirował się tym też wcześniej Wojciech Modest Amaro. A nawet w takim wydaniu bardziej popularnym, najpierw w Nowym Wiśniczu, potem w okolicach, organizowano taki konkurs Święto Rosołu. Gdzie ten spis 16 rosołów i taką bardzo długą recepturę Czernieckiego z różnymi wariantami brano na warsztat, kojarzono z różnymi zachowanymi ludowymi, regionalnymi tradycjami, własnymi wynalazkami. Wychodziły naprawdę wspaniałe rzeczy.
Szanowni Państwo, jeżeli szukają Państwo odmiany albo zwyczajnie chcą się udać w kulinarną podróż do przeszłości, to polecamy, czy Compendium Ferculorum, ale także inne pozycje wydane w serii wydawniczej Monumenta Polonie Kulinaria. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Chciałam powiedzieć wszystkiego smacznego, ale chyba jednak lepiej będzie, jeżeli powiem wszystkiego dobrego, panie profesorze.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Naszym gościem, przypomnę, był profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jarosław Dumanowski.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zwyrud-Wiśniewska, to już wszystko, co przygotowałam dla Państwa w programie Regiony Kultury. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.